Witam w cyklu Ciekawostki historyczne, czyli czego nie dowiesz się z podręcznika. Wstęp z muzyki Johna Williamsa już tutaj sugeruje, o czym będę dzisiaj mówić. Będzie to temat popularny w popkulturze, obecny w wielu filmach fabularnych, serialach, a nawet w grach komputerowych. A mianowicie powiem dzisiaj o templariuszach. Postaram się zestawić to, co udało Wam się obejrzeć, czy też przeczytać na ich temat, z tym, co mamy w opracowaniach historycznych, w tym, co możemy odnaleźć w źródłach historycznych. I zestawić tutaj pewne mity z faktami historycznymi. Żeby opowiedzieć o templariuszach, czyli o wielkim, znanym zakonie rycerskim, muszę ogólnie opowiedzieć o krucjatach. Motyw krucjat wielokrotnie był wykorzystywany, tak jak już wcześniej powiedziałam, w różnych filmach chociażby. Czyli oczywiście Indiana Jones i Ostatnia Krucjata, Królestwo Niebieskie, Templariusze, Miłość i Krew, nie tak dawno nakręcony kilkusezonowy serial, który zdobył popularność na całym świecie. Wszystko to nawiązuje do wydarzeń, które mają swój początek w 1095 roku. Otóż w tym roku podczas synodu, czyli zjazdu biskupów we Francji w miejscowości Clermont, Urban II zaczął nawoływać chrześcijan do chwycenia za broń i wyruszenia na pomoc żyjącym na wschodzie wyznawcom tej wiary, prześladowanym przez Turków seldżuckich, którzy wyznawali dla odmiany islam. W ten sposób Urban II zapoczątkował ideę krucjat, czyli wypraw krzyżowych. Warto dodać, że była to wersja oficjalna. I pamiętać o tym, że ogromne znaczenie miał tutaj czynnik ekonomiczny. I tutaj Urban sprytnie połączył kwestie gospodarcze z religijnymi ideologią, i udało mu się to w bardzo sprytny sposób rozpropagować. Otóż już od wieków było wiadomo, że tereny zajęte przez Turków seldżuckich i ogólnie państwo Seldżuków jest bardzo bogatym państwem. Europa Zachodnia w porównaniu do krajów arabskich była po prostu dużo biedniejsza. Ponadto Urban wykorzystał tutaj chęć takiego odzyskania Ziemi Świętej, powrotu do Ziemi Świętej chrześcijan. Nie wszyscy zapewne wiedzą, cóż to za lud był ci Turcy Seldżuccy i skąd oni się wzięli w Ziemi Świętej. Dlatego muszę się tutaj cofnąć do VII wieku naszej ery, czyli zacznę od tego, że na początku tego wieku Arabowie podbijają wiele terenów, między innymi właśnie obszar wokół Jerozolimy, Palestynę, Syrię, i tam powstaje kalifat bagdacki. Natomiast w początkach VIII wieku część plemion tureckich, nazywana Seldżukami, od założyciela dynastii wzięła się ta nazwa, w mianowniku Seldżuk. To był założyciel dynastii, stąd nazwa Turcy Seldżuccy. Pochodzili oni ze stepów Azji, prowadzili koczowniczy tryb życia, wojowniczy bardzo byli, słynęli ze swojej agresji i z bezwzględności, ale jednocześnie ten tryb życia nie dawał im pewnego takiego poczucia stabilizacji. W związku z tym, kiedy zetknęli się z Arabami, zaczęli przechodzić na islam i byli przez ówczesną dynastię arabską Abbasydów rekrutowani do armii arabskiej, oczywiście po przyjęciu islamu. Dzięki temu korzyści ponosiły obydwie strony. Zarówno Abbasydzi, którzy mieli dodatkową siłę militarną, A z kolei Turcy zaczęli się również osiedlać na terenach należących do Abbasydów i już nie prowadzi przechodzić powoli z takiego trybu czysto koczowniczego w tryb osiadły. W XI wieku Imperium Abbasydów, tej dynastii arabskiej, o której przed chwilą wspominałam, upadło. Powstała przez to tak zwana, często określana sytuacja przez historyków, próżnia polityczna. I w sposób naturalny wypełnili ją właśnie Seldżucy. Opanowali tereny Persji, czyli dzisiejszego Iranu, Mezopotamii, czyli dzisiejszego Iraku i Syrii oraz tereny historycznej Syrii, częściowo jest to Syria współczesna. Udało się Turkom Seldżuckim opanować również obszar Palestyny wraz z Jerozolimą. I tak oto starałam się w jednym zdaniu maksymalnie jak najkrócej wytłumaczyć, skąd wzięli się Turcy Seldżuccy w Ziemi Świętej. I systematycznie od 1096 roku Europejczycy z Zachodu, uczestnicy wypraw krzyżowych, czyli inaczej krzyżowcy czy też łacinnicy, z takimi określeniami możecie się spotkać w różnych opracowaniach historycznych, w różnych podręcznikach, zaczęli walkę z islamskim państwem Seldżuków w celu odbicia Ziemi Świętej. Oficjalnie, nieoficjalnie w celu zdobycia ich bogactw. Pierwsza wyprawa rozpoczęła się w 1096 roku, natomiast ostatnia krucjata rozpoczęła się w 1270 roku. Ogółem krucjat rycerskich, w których brało udział rycerstwo, było 7, natomiast jeżeli doliczymy do tego wyprawę ludową i wyprawę dziecięcą, to wtedy powstaje nam liczba 9 krucjat. Pierwsza krucjata rycerska, w której wziął udział przede wszystkim rycerstwo francuskie, zakończyła się sukcesem krzyżowców. Zdobyli oni Jerozolimę w 1099 roku. Utworzyli krzyżowcy kilka państw. Między innymi nazwy te padają w filmie Królestwo Niebieskie, w filmie fabularnym. Mówię tutaj o państwach Antiochii, Trypolisu, Jerozolimy i Edessy. I teraz chciałabym powiedzieć coś więcej o Królestwie Jerozolimy. Tak jak mówiłam, powstało w 1099 roku. Zdobywca Jerozolimy, pochodzący z Francji, Gottfried z Bouillon, umarł. Po nim przywództwo objął Baldwin I Trędowaty, jego rodzony brat. Baldwin koronował się na króla Jerozolimy. Przydomek Trędowaty rzeczywiście ma dosłowne znaczenie. Baldwin chorował na trąd, zaraził się już we wczesnym dzieciństwie, zmarł w wieku 20 kilku lat zaledwie. W filmie Królestwo Niebieskie jest przedstawiony w takiej, można powiedzieć, żelaznej masce. Źródła tutaj historyczne, różne kroniki nic nam nie mówią o tym, żeby Baldwin rzeczywiście chodził w takiej masce. Być może w jakiś sposób bandażami zakrywał swoją twarz, ale jakoś szczególnie jej nie krył. Ze względu na swoją wysoką pozycję, mimo odstręczającego wyglądu, sprawował swoją funkcję aż do śmierci. Mimo że krzyżowcom udało się stworzyć własne królestwo, to drogi wokół Jerozolimy były bardzo niebezpieczne. Na pielgrzymów napadały miejscowe bandy rozbójników. Były to różne grupy etniczne, nie tylko Turcy, ale również Egipcjanie i Etiopczycy. Pielgrzymów w tym czasie było sporo, ponieważ nastąpiła pewna moda na pielgrzymki Właśnie tutaj, dzięki temu, że wieść w Europie Zachodniej na to, że udało się odbić muzułmanom Ziemię Świętą, spopularyzowała ten temat. Wielu duchownych, jak i świeckich, chciało pielgrzymować do Ziemi Świętej, do kolebki swojej religii. Było to dla nich ważne. O niebezpieczeństwie na drogach wokół Jerozolimy możemy przeczytać bezpośrednio w różnych relacjach, chociażby duchownych, którzy pielgrzymowali do Ziemi Świętej. Jest na przykład znana taka relacja opata Daniela, którą pozwolę sobie tutaj zacytować. Żyją tu saraceńscy poganie, którzy napadają podróżnych nad rzekami. Lew żyje tam w wielkiej liczbie. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że Saraceni to inne określenie muzułmanów popularne w średniowiecznej Europie. Tak określano muzułmanów w tamtych czasów, Saraceni. I tutaj ciekawe jest to, że nie tylko napaści rozbójników były bardzo częste, ale również dzikie zwierzęta były niebezpieczne i występowały w dużej ilości. Z punktu widzenia historii ekosystemu, jeśli mogę to tak ująć, mówi nam to też o tym, że populacja lwów w tym czasie na terenie Ziemi Świętej była spora. Bezpieczeństwo pielgrzymom miały zapewnić zakony rycerskie, w tym oczywiście zakon templariuszy, który był pierwszym zakonem powołanym do tego zadania. Po nim powstał jeszcze zakon joannitów oraz znani nam dobrze krzyżacy. Najważniejszymi źródłami o templariuszach, które przetrwały do naszych czasów, są kroniki wysoko postawionych duchownych żyjących w drugiej połowie XII wieku na terenach zdobytych przez krzyżowców. Był to przede wszystkim Wilhelm Styru oraz Michał Syryjczyk. Warto dodać, że joannici i krzyżacy to były zakony szpitalne, które istniały już wcześniej, natomiast zostały one przekształcone w zakony rycerskie. Z kolei templariusze był to zakon, który powstał już jako zakon rycerski. Za taką oficjalną, umowną datę powstania zakonu templariuszy uznaje się 1118 rok. Kiedy to rycerz przybyły z Francji, a dokładnie z regionu Szampanii, i Gonspin wraz ze swoimi towarzyszami w liczbie około 30 złożyli śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa wobec patriarchy Jerozolimy. Przyrzekli poświęcić się służbie Bożej ujętej w ramy reguły zakonnej. Cechą szczególną zakonu miało nałożenie przez patriarchę Jerozolimy w zamian za odpuszczenie grzechów obowiązku ochrony pielgrzymów od rabusiów i napastników, czyli podstawowe zadanie to bycie takimi bodyguardami, ochroniarzami podróżujących z Europy pielgrzymów i można powiedzieć, że taka dyspensa, w domyśle licencja na zabijanie, ponieważ jeżeli ochraniając pątników zakonnicy zabiliby muzułmanów, to byłoby to uznane nie za grzech, tylko za działanie, które może przyczynić się do odpuszczenia grzechów. Czyli zupełnie tutaj inne podejście zaczyna się do przykazania nie zabijaj. Przyjmuje się, że najprawdopodobniej pomysłodawcą utworzenia zakonu rycerskiego, templariuszy, był sam król Jerozolimy, Balduin II, kuzyn zmarłego na tron Balduina I. Odziedziczył on tron po zmarłym krewnym i stwierdził, że tacy stali ochroniarze pielgrzymów będą cennym uzupełnieniem działalności istniejących już w Ziemi Świętej zakonów szpitalników. Szpitalnicy zapewniali pątnikom schronienie i opiekę lekarską. Król Baldwin II oddał templariuszom na siedzibę zabudowania w miejscu, gdzie według ówczesnych przekonań miała niegdyś wznosić się świątynia Salomona, stąd nazwa zakonu, od łacińskiego słowa templum, świątynia, templariusze. Tutaj muszę dodać, że trzeba pamiętać, że to ówcześni ludzie średniowiecza uważali, że właśnie w tym miejscu znajdowała się ta legendarna świątynia Salomona. Natomiast dzisiaj uważa się, że pozostałością jedyną po świątyni Salomona, która przypomnę, była zniszczona przez Rzymian w 70 roku po nieudanym powstaniu żydowskim. Dziś uznajemy, że tą pozostałością jest tak zwana Ściana Płaczu. Ściana Płaczu nie była częścią świątyni, tylko tak naprawdę murem oporowym, który miał służyć podtrzymywaniu budowli, konstrukcji świątyni Salomona. Znowu, po raz kolejny tutaj wszystkim na pewno przypominają się różne filmy, opowieści związane z świątynią Salomona, wykorzystywane w różnych filmach fabularnych, oczywiście w wcześniej wymienionej przeze mnie serii o Indiana Jones. Nowo utworzony zakon templariuszy utrzymywał się z darowizn bogatych pielgrzymów. To było pierwsze główne źródło dochodu templariuszy. I Gonspin udał się do Francji, Anglii i Szkocji, aby rozpropagować działalność nowej wspólnoty, pozyskać nowych rekrutów i nowe nadania ziemskie. Nie tylko w Ziemi Świętej, ale również w Europie. W 1129 roku udało się pierwszemu mistrzowi zakonu przedstawić legatowi papieskiemu działalność bractwa. Miało to miejsce na synodzie w Szampanii. To, co przedstawił legatowi papieskiemu, brzmiało mniej więcej tak. Podstawowym zadaniem bractwa jest ochrona pielgrzymów przed Saracenami. Natomiast członkowie bractwa muszą trzymać się kilku prostych zasad. Wspólne posiłki, skromne szaty, zakaz kontaktów z kobietami, obowiązek uczestnictwa w nabożeństwach lub też odmawianie pewnej liczby modlitwy Ojcze Nasz, jeżeli w takim nabożeństwie nie można wziąć udziału. Ponieważ tutaj zakonnicy często przebywali poza siedzibą zakonu, było to dość ważne. Oprócz tego mogli zakonnicy posiadać kilka koni i niewielką służbę. Byli zobowiązani do posłuszeństwa, bezwzględnego posłuszeństwa wobec mistrza zakonu oraz patriarchy Jerozolimy. Podczas omawianego synodu legat papieski oraz inni dostojnicy kościelni przyznali wspólnocie templariuszy charakter zakonu. Od tego momentu, od roku 1129 możemy mówić o już takim oficjalnym istnieniu zakonu templariuszy. Jest to bardzo ważna data w historii tego bractwa. I tutaj dalej zaczyna się, coraz lepsze czasy zaczynają się dla templariuszy. Otóż kolejni papieże nadają im coraz więcej przywilejów. Innocenty II w 1139 roku wydaje bullę. Bulla jest to taki list, dokument papieski, w którym zawarte są bardzo ważne decyzje. Tytuł tej bulli to Omne Datum Optimum. W tym dokumencie papież podporządkował zakon templariuszy bezpośrednio sobie. Czyli zakon od tej pory był odpowiedzialny za swoje czyny bezpośrednio przed papieżem, a nie przed patriarchą Jerozolimy. Był to taki awans dla zakonników. Mało tego, Innocenty II uwolnił templariuszy od płacenia dziesięciny, czyli podatku na rzecz kościoła w wysokości 1/10 dochodów. Otrzymali templariusze również możliwość budowania własnych kościołów. Czyli super sytuacja. Można zarabiać, nie trzeba płacić podatków. Żyć, nie umierać, warto być templariuszem od tego momentu niewątpliwie. Warto tutaj dodać, już wcześniej o tym trochę wspomniałam, że najważniejszym zadaniem templariuszy była walka z niewiernymi, ochrona konwojów pielgrzymów, a nie modlitwa czy duszpasterstwo. Działali oni głównie poza murami klasztoru i nie musieli przyjmować święceń kapłańskich. Ogólnie warto pamiętać, że od 1099 roku stosunek kościoła do wojny w ogóle uległ zmianie. Tutaj takim propagatorem ruchu krucjatowego był cysterz święty Bernard, który był ogromnym zwolennikiem wypraw krzyżowych. Uzasadniał on łączenie idei rycerskich z zakonnymi. Pisał między innymi, że używając miecza, templariusze w walce z niewiernymi nie są zabójcami, lecz złobójcami. Czyli mamy tutaj absolutnie usprawiedliwienie zabijania w imię wiary. Z naszej perspektywy obecnej rzecz nie do przyjęcia, natomiast musimy tutaj wyobrazić sobie, że jesteśmy w sytuacji ludzi żyjących w tamtych czasach, którzy słuchają uznanych autorytetów Kościoła. Teraz powiem coś na temat organizacji zakonu templariuszy. Bardzo ważna była hierarchia w zakonie. Na czele zakonu stał mistrz. Wybierany był dożywotnie. Pierwszym, tak jak już wspomniałam, był Egon Spaun, który pochodził z Szampanii. Kolejną osobą, najważniejszą po mistrzu, był jego zastępca. On w tytule seneszal. Następnie kolejną ważną osobą był sukiennik, który odpowiadał za zarządzanie gospodarstwem ziemskim w Jerozolimie. Kolejny to komandor. Komandorzy pełnili funkcję skarbników w Królestwie Jerozolimskim. Te cztery funkcje, które wymieniłam, tworzyły kapitułę zakonu. Prowincjami zakonu kierowali przeorzy, natomiast pojedynczymi domami komandorzy lub też inna nazwa tego stanowiska – konturowie. Nie tylko wysoko urodzeni rycerze mogli zostać templariuszami, wstąpić do zakonu rycerskiego. Również ludzie ubożsi niższego stanu mogli wejść w skład zakonu, z tym, że nie jako rycerze, lecz jako bracia służebni. Dbali oni o konie i rynsztunek rycerza. Co ciekawe, kapłani, którzy nie brali udziału w walce, ale byli spowiednikami i prowadzili nabożeństwa, byli najniżej w hierarchii. Czyli mamy tutaj totalne odwrócenie ważności ról. Ten, prawda, kto prowadzi nabożeństwo, kto jest spowiednikiem, jest najniżej. Ten, kto walczy, jest najwyżej. Charakterystyczny dla templariuszy był ich strój. Otóż na początku templariusze nosili skromne białe habity. Biel, kolor, symbol czystości. Natomiast czerwony krzyż naniesiony na habity i tarcze pozwolił im umieścić papież Eugeniusz III w połowie XII wieku. Ten krzyż czerwony jest uznawany za symbol męczeństwa i poświęcenia. Z tą symboliką możemy się spotkać w wielu źródłach ikonograficznych z tego okresu. Teraz chciałabym przedstawić ilość, żeby sobie to dobrze wyobrazić, ilość siedzib templariuszy w Ziemi Świętej. Oczywiście w Jerozolimie, ta siedziba, o której już mówiłam, w uznawanym przez ówczesnych miejscu, gdzie znajdowała się świątynia Salomona niegdyś. Natomiast ogólnie w XII wieku i w XIII wieku templariusze wznieśli liczne zamki na terenie Ziemi Świętej. Podam kilka nazw takich twierdz. Bakras, Tortosa, Safita, Gaza, Atlit, Ascalon, Safat. Twierdze te wraz z twierdzami zakonu joannitów, zakonu tak naprawdę konkurencyjnego dla templariuszy, twierdze te stanowiły taką ochronę państw krzyżowców. Był to taki podstawowy system obronny przed wojskami dowodzonymi przez sułtanów. W takim okresie największego rozkwitu w Ziemi Świętej zakon liczył około 600 rycerzy wraz z służbą. Oprócz tego, że templariusze na szlaku bronili bezpieczeństwa pielgrzymów, brali oni udział w poszczególnych krucjatach, stanowiąc ich znaczącą siłę zbrojną. Między innymi wzięli udział w drugiej krucjacie w 1147 roku, kiedy to król jerozolimski, już wcześniej opisywany Baldwin II, postanowił zdobyć Damaszek. Dzięki templariuszom udało mu się to, czyli już wykorzystał siłę, którą sam powołał do życia. Opłacało mu się to. Udział w krucjatach dawał templariuszom możliwość bogacenia się. Łupy wojenne w dużej części należały do nich i wszystko to sprawiało, że templariusze rośli w siłę. Warto dodać, że templariusze złożyli daninę krwi, czyli walczyli aż do końca, do ostatniego. Niekiedy tracili prawie wszystkich rycerzy. Na przykład w 1244 roku w bitwie pod Gazą, gdzie siły krzyżowców poniosły klęskę, była to bitwa z sułtanem egipskim, stracili wtedy prawie wszystkich rycerzy. Ogólnie ze wszystkich mistrzów, aż czterech, poniosło śmierć w walce, na polu bitwy. W 1187 roku, po zdobyciu Jerozolimy przez słynnego sułtana Saladyna, sułtana Egiptu i Syrii, zakon musiał się przenieść z Jerozolimy do innej twierdzy. Na swoją siedzibę wybrał nową stolicę Królestwa Jerozolimskiego, Akkę, nadmorską twierdzę. Kolejne wyprawy sułtanów w latach 1260-1293 doprowadziły właściwie do całkowitego wyparcia łacinników z Ziemi Świętej. I takie apogeum klęski krzyżowców nastąpiło w 1291 roku, kiedy to wojska sułtana Al-Ashrafa Halila zdobyły Akkę. Łacinnicy stracili swoje posiadłości, templariusze również musieli ewakuować się absolutnie z terenów Ziemi Świętej i ewakuowali się na Cypr. Nie był to jednak koniec zakonu templariuszy, ponieważ mieli oni jeszcze wiele siedzib w Europie. Pierwsze powstały we Francji w rejonie Szampanii. Ogólnie najwięcej majątków templariusze mieli właśnie we Francji. Tutaj muszę dodać, że na początku rzeczywiście rycerstwo francuskie stanowiło największą liczbę w zakonie templariuszy, natomiast z czasem przyjmowano nie tylko Francuzów, ale również rycerzy pochodzących z wysoko urodzonych rodów z różnych części Europy Zachodniej. Kolejnym krajem, gdzie templariusze mieli swoje siedziby, oprócz Francji, była Portugalia. Oczywiście nie za darmo otrzymali swoje majątki w Portugalii. Portugalia potrzebowała zakonu rycerskiego do walki z Maurami w ramach akcji Reconquisty. Reconquista była to akcja zbrojnego odzyskiwania Półwyspu Iberyjskiego z rąk muzułmanów. Nadania w Portugalii templariusze otrzymali w 1128 roku. Bliżej tutaj naszego słowiańskiego podwórka otrzymali też liczne nadania w Czechach, w Chorwacji i tutaj polski akcent. Sporo nadań majątków otrzymali templariusze w Polsce dzielnicowej, a już takim symbolem jest ich udział w bitwie pod Legnicą w 1241 roku, kiedy to wsparli oni księcia Henryka Pobożnego w walce z dzikimi Mongołami z dalekich stepów Azji. Cóż, na niezbyt wiele się to wsparcie tak na marginesie zdało, gdyż niestety Mongołowie wygrali tę bitwę, a sam Henryk Pobożny został zamordowany, ucięto mu głowę, a jego matka Jadwiga, późniejsza święta Jadwiga Śląska, aby rozpoznać zwłoki syna, jak legenda głosi, musiała przyjrzeć się jego stopom, ponieważ jedna ze stóp Henryka Pobożnego była dość charakterystyczna. Podobno Henryk Pobożny miał 6 palców u jednej stopy i dzięki temu Jadwiga go rozpoznała. Dzięki czemu udało się Henryka w sposób honorowy pochować. Ogółem w Europie Zachodniej sieć placówek templariuszy składała się na początku XIV wieku z 870 zamków. To jest naprawdę sporo jak na tamte czasy. Jest to wręcz, można powiedzieć, bogactwo niespotykane. Zakon liczył wtedy około 7 tysięcy rycerzy. Do tego jeszcze bracia służebni i kapelani, którzy pomnażali tę liczbę. Na potęgę templariuszy ogromny wpływ miało to, że zajęli się oni, dzisiaj byśmy powiedzieli, działalnością bankową. Jak to się zaczęło? Otóż placówki templariuszy położone w portach śródziemnomorskich organizowały transport pielgrzymów po to, żeby byli bezpieczni. Natomiast pielgrzymi potrzebowali nie tylko ochrony swojej osoby, ale również opieki nad swoim majątkiem. Niejednokrotnie było im też potrzebne finansowe wsparcie podczas podróży. I te sytuacje świetnie wykorzystali templariusze. Otóż pielgrzymi w obawie przed obrabowaniem deponowali środki przeznaczone na koszty podróży w domach templariuszy i wypłacali je po drodze w innych placówkach zakonu. Zakon przez to wszystko obracał coraz większymi sumami. Teraz zarabiał nie tylko na darowiznach możnych z Europy Zachodniej, łupach wojennych zdobytych dzięki współudziałowi w krucjatach, ale właśnie na depozytach pielgrzymów. Dzięki temu zaczął również udzielać pożyczek. Zaczęło się od udzielania pożyczek pielgrzymom, a skończyło się na pożyczaniu pieniędzy różnym możnym z Europy Zachodniej, między innymi wśród dłużników templariuszy byli królowie Francji i Anglii. Można powiedzieć, że templariusze stali się pionierami takiego europejskiego bankierstwa. Choć ja bym bardziej ich tutaj porównała do nie banków, tylko parabanków dzisiejszych, ponieważ zakonnicy pożyczali pieniądze na wysoki procent, konkurując w ten sposób z włoskimi i żydowskimi lichwiarzami. Dług zaciągnięty u templariuszy było naprawdę trudno spłacić ze względu na wysokie oprocentowanie właśnie. Jednak każda potęga ma swój koniec. Po utracie przez łacinników, przez krzyżowców ostatnich posiadłości w Ziemi Świętej w 1291 roku, istnienie ogólnie zakonów rycerskich przestało mieć dotychczasowe uzasadnienie. Tak jak wcześniej wspomniałam, templariusze zbiegli po zdobyciu Akki przez sułtana Al-Ashrafa Halila na Cypr. Jednakże wyspa ta nie odpowiadała jako siedziba templariuszom, była po prostu poniżej ich ambicji. Templariuszom marzyło się własne państwo w Europie. I tutaj zazdrościli niewątpliwie innemu zakonowi rycerskiemu, krzyżakom, skąd inąd dobrze nam znanym, sprowadzonym przez Konrada Mazowieckiego w 1226 na ziemię chełmińską w celu obrony polskiego pogranicza przed poganami, Prusami i po to, aby schrystianizować Prusów. Jak to się skończyło, wszyscy wiemy. To już jest osobna historia na osobny wykład. I tutaj, widząc templariusze, jak potężne państwo na północy Europy, nad Bałtykiem, udało się stworzyć zakonowi krzyżackiemu, również chcieli coś podobnego utworzyć dla siebie. Myśleli tutaj o Francji oczywiście, z której można powiedzieć, że ten zakon w jakiś sposób przede wszystkim się wywodzi. Pierwszy mistrz był Francuzem i założyciele oraz większość rycerzy pochodziła z Francji. Zakonnicy myśleli tutaj o konkretnym regionie, o regionie Langwedocji. Perspektywa sąsiadowania z niezależnym księstwem templariuszy nie odpowiadała ówczesnemu królowi francuskiemu, Filipowi IV Pięknemu, który zaczął działać w celu unicestwienia zakonu. Trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że Filip Piękny miał ogromne problemy finansowe. Popadł w ogromny kryzys finansowy na skutek prowadzonych przez siebie wojen z Anglią o terytorium Akwitanii i Flandrii. Ponadto Królestwo Francuskie od lat było zadłużone u templariuszy. Królowie brali pożyczki oczywiście na wysoki procent. Filip potrzebował kasy i to dużo kasy. Rozpoczął swój niecny plan. Przede wszystkim w 1304 roku osadził na tronie Piotrowym swojego kandydata, biskupa Bordeaux, Bernarda de Gotha. Najprawdopodobniej przekupił część kardynałów biorących udział w konklawę, tak aby papieżem został jego kandydat. Nowy papież przyjął imię Klemens V i de facto stał się marionetką w rękach Filipa. Filip przeniósł stolicę, siedzibę można powiedzieć, siedzibę papiestwa z Rzymu do Awignonu, czyli do Francji. Na niemal 3/4 wieku. Nazywamy to tak zwanym okresem niewoli awiniońskiej. Tutaj trzeba też zdawać sobie z tego sprawę, że papieżowi Klemensowi V było to trochę na rękę. Dlatego, że w 1303 roku, czyli tuż przed wyborem nowego papieża, a po śmierci papieża Bonifacego VIII, Papiestwo było w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ w północnych Włoszech wybuchło antykościelne powstanie chłopskie, dowodzone przez Dulcyna. Dulcyniści, inaczej bracia apostolscy, była to taka grupa religijna, która głosiła konieczność powrotu kościoła do ewangelicznego ubóstwa, powrotu do kościoła ubogiego. Potępiał Dulcyn kościół rzymskokatolicki, pisał wręcz, że wszyscy dostojnicy kościoła na czele z papieżem Bonifacym VIII powinni zostać unicestwieni. I właśnie Dulcyn pokierował antykościelnym powstaniem chłopskim w północnych Włoszech po śmierci Bonifacego. Klemensowi, nowemu papieżowi, opłacało się współpracować z królem Filipem Pięknym, ponieważ dzięki temu udało mu się zorganizować krucjatę przeciwko dulcynistom, pokonać ich, postawić przed sądem inkwizycyjnym i spalić na stosie przedstawicieli tego ruchu. Więc część historyków uznaje tutaj papieża Klemensa V tylko i wyłącznie za bierną marionetkę w rękach Filipa, natomiast część uważa, że to nie do końca tak było. Nowy papież wiedział, co robi i wiedział, co mu się opłaca. To był czysty rozrachunek polityczny, który Klemensowi się po prostu opłacał. Ale wróćmy teraz do Filipa Pięknego i jego długów. Filip najpierw wygnał ze swojego królestwa wszystkich Żydów, konfiskując ich majątki w 1306 roku. Dało mu to już sporo pieniędzy, ale nadal potrzebował więcej. I zabrał się za templariuszy. Oskarżył ich publicznie o herezję, czyli głoszenie poglądów niezgodnych z oficjalnymi dogmatami Kościoła. Oprócz herezji oskarżył również templariuszy o czary i kult szatana, czyli bardzo poważne oskarżenia jak na tamte czasy. W 1307 rozpoczęły się przesłuchania templariuszy, tortury i egzekucje, wykonywane przez inkwizytorów, którzy de facto wykonywali rozkazy Filipa IV Pięknego. Oczywiście oficjalnie Filip nie brał w tym udziału, a inkwizytorzy byli w pełni niezależni. W 1314 roku papież Klemens V oficjalnie rozwiązał zakon, natomiast jego wielki mistrz Jacques de Molay i jego bezpośredni zastępca Geoffrey de Charnay spłonęli na stosie. I nadal tutaj warto wspomnieć o tym, że przetrwało sporo źródeł ikonograficznych z wizerunkami templariuszy palonych na stosie. Wyrok nastąpił na podstawie dochodzenia inkwizytorów, a papież przypieczętował to wszystko, działając we współpracy z Filipem. Dzięki temu Filip przejął ogromny majątek templariuszy. Oficjalnie jednakże majątek ten przekazano innemu konkurującemu z templariuszami zakonowi rycerskiemu Joannitom. Rzeczywiście Joannitom dostała się część bogactw templariuszy, jednakże była to niewielka część. Większość trafiła w ręce Filipa. Filip dopiął swego. W 1314 rok to definitywny koniec zakonu, chociaż niektórzy templariusze przeżyli wydarzenia z tamtych lat jako więźniowie, kombatanci lub nawet Odrodzeni bojownicy za wiarę w bractwach takich jak na przykład portugalski zakon chrystusowy. Pamiętajmy o tym, że Portugalczycy nadal potrzebowali rycerzy, lojalnych rycerzy, zakonów rycerskich, żeby nadal prowadzić akcje rekonkwisty. Ze śmiercią ostatniego mistrza zakonu, Jacques'a de Molay, wiąże się taka legenda o tym, że mistrz na stosie rzucił klątwę na swoich prześladowców, czyli na papieża Klemensa V, Filipa Pięknego i jego potomków. Wydarzenia, które nastąpiły po śmierci wielkiego mistrza, w jakiś sposób w opinii publicznej mogły potwierdzić mit o klątwie. Papież Klemens V, mniej więcej miesiąc po spaleniu wielkiego mistrza templariuszy, zmarł w długich i bolesnych cierpieniach. Nie znamy przyczyny zgonu, ale faktem jest, że w opinii ówczesnych mogło to potwierdzić pogląd o sile klątwy. Następnie, kilka miesięcy po śmierci papieża Klemensa V zmarł Filip IV Piękny. Zmarł w wyniku tragicznego wypadku na polowaniu. Dzisiaj uważa się, że najprawdopodobniej Filip doznał wylewu krwi do mózgu podczas polowania i to było przyczyną jego śmierci. Niemniej jednak zgon ten znowu po raz kolejny gdzieś tam potwierdzał zasadność myślenia o tym, że klątwa była silna. Po Filipie Pięknym panowało jeszcze tylko trzech władców z dynastii Kapetyngów. Byli to wszyscy ci władcy byli synami Filipa Pięknego. Dynastia wygasła, a jej miejsce zajęła dynastia Walezjuszy. Znana nam z polskiego podwórka, ponieważ jeden z przedstawicieli tej dynastii został pierwszym elekcyjnym królem Polski, Henryk de Valois. Do powstawania różnych mitów i legend na temat templariuszy niewątpliwie przyczynia się to, że brakuje nam takiego podstawowego zbioru dokumentów, który byłby bezpośrednim źródłem historycznym, który dostarczałby nam informacji na temat działalności zakonu. Czyli to, co najważniejsze, co powiedziałoby nam najwięcej, a mianowicie archiwum zakonne, nie dotrwało do naszych czasów. Przyjmuje się, że zaginęło ono na Cyprze. Najprawdopodobniej zostało zniszczone przez Turków osmańskich, kiedy podbijali oni Cypr w 1571 roku. To, co nam zostało, to relacje poszczególnych kronikarzy, o których wspominałam na początku, Wilhelma Styru czy Michała Syryjczyka. Ten stan przyczynia się do tego, że zakon jest takim chwytliwym tematem dla twórców różnych powieści, filmów czy gier. Chyba taką najsłynniejszą legendą jest legenda o najcenniejszym skarbie templariuszy, czyli o świętym Graalu. Święty Graal, według legendy, był to kielich, z którego Jezus wraz ze swoimi uczniami pił podczas ostatniej wieczerzy. W tym to kielichu Jezus przemienił wino w krew i kielich ten miał rzekomo mieć moc leczenia wszelkich chorób, zapewniać szczęście i dobrobyt. Święty Graal występuje nie tylko w mitach o templariuszach, ale również jest obecny w legendach o królu Arturze. Wielu badaczy czy pseudobadaczy uważało, że Święty Graal znajdował się w rękach templariuszy, że właśnie to oni byli właścicielami tego skarbu. Nawet naziści wierzyli w to jeszcze w XX wieku. W latach 30., kiedy doszli do władzy, organizowali różne, z naszego punktu widzenia, śmieszne wyprawy w poszukiwaniu świętego Graala. Zakończone niepowodzeniem. Z czasem okazało się, że ten, kto dowodził, badacz, ja bym powiedziała, że raczej pseudobadacz, który dowodził tym wyprawom i był pomysłodawcą tych wypraw, był niezrównoważony psychicznie. To wszystko, co chciałam przekazać na temat templariuszy. Moim celem było przekazanie Wam przede wszystkim takiej wiedzy, która jest w opracowaniach historycznych, w źródłach historycznych, a nie tego, co możecie, z czym możecie się spotkać w dziełach fabularnych. Ponieważ one rządzą się swoimi prawami, wiadomo, że produkcje hollywoodzkie mają przede wszystkim dużo zarobić, mają być chwytliwe. W związku z tym szukanie sensacji jest tam czymś podstawowym. Na koniec jeszcze podam, z jakich książek korzystałam. Książek na temat templariuszy, różnych opracowań popularno-naukowych, naukowych, artykułów jest od groma. Popularność tego tematu cały czas jest bardzo duża. Ja korzystałam z publikacji naukowej profesora Malcolma Barbera, Templariusze, z publikacji Michaela Bygenta i Richarda Lee, Inkwizycja, prawdziwa historia walki z herezją i czarami od XIII wieku do czasów współczesnych. To jest taka publikacja, która nie tylko zawiera dużo informacji o templariuszach, ale ogólnie mnóstwo rzeczy na temat ruchu inkwizycyjnego. Bardzo ciekawa książka. Kolejna rzecz, z której korzystałam, to artykuł Sławomira Majocha, Krótka historia templariuszy. Oczywiście korzystałam również z takiego klasyka, jeśli chodzi o historię średniowiecza, autorstwa Tadeusza Manteuffla, Historia powszechna średniowiecze. Aby uzupełnić w sposób przystępny wiedzę o Turkach Seldżuckich, skorzystałam z bloga pod tytułem Turcja w sandałach. Polecam, jeśli ktoś się interesuje historią Turcji, znajdzie tam sporo ciekawych informacji. Jeśli ktoś chciałby wybrać się do Turcji, kiedy już oczywiście będziemy po kryzysie związanym z epidemią, jeśli ktoś marzy o podróży do Turcji, polecam ten blog. Mam nadzieję, że chociaż trochę udało mi się uzupełnić Waszą wiedzę o templariuszach i zainteresować Was tematem, tym spośród z Was, którzy jeszcze nie sięgnęli do jakichś opracowań na ten temat. Szczególnie pozdrawiam uczniów swoich klas, Klarę, Szymona i Michała, których zainteresowanie tym tematem zainspirowało mnie do tego, żeby nagrać coś na temat templariuszy. Życzę wszystkim dużo zdrowia i znalezienia świętego Graala. Dziękuję za uwagę. Marta Rogaczewska.